No to wszystko, co tym dzieciom jest potrzebne do tego, żeby się dobrze rozwijały, to trzeba robić na zasadzie kontrariańskiej i wiesz, w opozycji do wszystkich wokoło i w opozycji do tego, co słyszysz w mediach i w opozycji do tego, co większość ludzi robi. Dzień dobry, w podcaście Gosia i Jerzy, to jest Gosia.
Dzień dobry, a to jest Jerzy.
I dzisiaj będziemy rozmawiali o cyfrowym minimalizmie. I w ogóle Gosia wpadła na pomysł, że będziemy więcej rozmawiali o cyfrowym minimalizmie. Gosia chce robić jakiś taki... Co ty chciałaś zrobić?
No chciałam zrobić taki cykl właśnie odcinków na temat cyfrowego minimalizmu, w jaki sposób używamy różnych mediów.
Ale ty wciąż jesteś cyfrową minimalistką, czy nie?
Czy jestem cyfrową minimalistką? Tak, w sumie to nie wiem, co mam odpowiedzieć. Odpowiadam,
prawdę,
że tak.
Powiedz
tak.
Prawdę i tylko prawdę.
Wiesz co, to też wynika pewnie z tego, że oglądałam taki film, jakiś taki mi podsunąłeś. Czyj to był? Poczekaj.
Ja takie... podsuwam dużo filmów, dlatego Małgorzata będzie długo teraz myślała.
Gdzie było pokazane właśnie, jak ludzie przyjmują nowe nowinki technologiczne i nowe technologie. Tak,
że krzywa adopcji.
Tak, krzywa adopcji właśnie.
No,
tak.
No i co?
Znaczy to był ten taki film o prawdziwych liderach.
Tak.
Tak.
Tak. Czyli to było wystąpienie na TEDxie Simona Sineka.
O właśnie,
to najsłynniejsze wystąpienie Simona Sineka, w którym on Golden Circle przedstawiał.
Dokładnie
tak. I tam
tak.
Były dwie rzeczy, był Golden Circle i on właśnie mówi o Law of Adoption of Innovation, chyba to się tak nazywa. Czyli prawo adopcji innowacji, tak?
No właśnie, na samym początku to...
No, że jest taka krzywa,
tak.
Nie? I na samym początku są early adopterzy tacy, później jest tak zwane early majority, late majority i ci tacy lagerzy, którzy już tylko coś robią dlatego, bo nie mogą inaczej, tak? Że kupują telefony komórkowe, bo nie mogą kupić takiego telefonu z tarczą, która się kręci.
Tak, no to było świetne właśnie, no że właśnie. Tak, ci na końcu to już dokładnie...
A, no i cały patent polega na tym, że tych early adopterów trzeba przejechać, przeczekać i że w większości wypadków taka adopcja tych innowacji następuje powyżej 10% penetracji rynku. To znaczy, że zazwyczaj tych early adopterów jest niewielu, i to jest tam do 7% załóżmy i w większości wypadków biznes, jak już mają 7%, nie wiem, rozpoznawalności czegoś, co robią, to mówią, a sukces, sukces, a to niestety jeszcze te 3% brakuje, nie? Do tego,
tak,
żeby,
brakuje no, właśnie, żeby tych...
Żeby early majority jeszcze
tak.
Było, tak, dokładnie.
Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, no. Że ty to jesteś takim właśnie...
Ja jestem early adopter.
Tak, i myślę, że dla takich early adapterów jest trudniej być takim cyfrowym minimalistą. Co ty na to?
Znaczy,
dlatego,
widzisz.
Że właśnie no, jesteś ciekawy tych nowinek technologicznych, patrzysz, co nowego się pojawiło, to nie jest tak? I
nie, no jest, ale...
masz większą szansę przez to, że coś cię tak bardzo wciągnie, czy nie?
Nie, no, nie, no znaczy to ma, natomiast jak gdyby cyfrowy minimalizm jest jakąś tam odpowiedzią na bardzo, bardzo, bardzo szeroko dotykające ludzkość zjawisko, tak? W sensie wiesz, no smartfony ma ponad chyba 3 miliardy ludzi na świecie w tej
chwili.
No tak,
ale jak już jesteś tak po tej drugiej stronie właśnie, jesteś takim no po prostu człowiekiem, który no już kupuje taki telefon, bo już nie ma, po prostu nie mogę kupić innego.
No.
No to nie wiem, może masz mniejszą szansę, żeby na przykład się uzależnić.
Ale
od
ja
czegoś,
no właśnie widzisz, to nie. No,
od
to nie
uzależnić
jest tak.
Się od mediów społecznościowych. Czy...
Znaczy, no to możesz nie używać mediów społecznościowych, co nie zmienia faktu. I o tym na przykład pisze Anna Lempke w tej książce Dopamination, którą bardzo polecam do przeczytania, że to nie jest kwestia tego, że jakiś tam portal social media używa jakichś tam technik, które sprawiają, że ty do niego wracasz i w związku z tym możesz się uzależnić i wystarczy, że nie używasz tego portalu social media, już jest wszystko okej. Tylko no jak gdyby te takie mechanizmy dopaminowe, uzależniające, one są wszędzie. Jak wchodzisz do supermarketu, to 3/4 jedzenia, które tam znajdziesz, to jest jedzenie, które ma tylko i wyłącznie zapewnić ci strzał z dopaminy, nie? I które ma sprawić, że po 20 minutach po zjedzeniu tego czegoś, co tam kupisz, będziesz miała ochotę zjeść jeszcze więcej tego, tak? Czyli nie będziesz się czuła najedzona i nie będziesz się czuła jakoś tam, wiesz, uspokojona, jeśli chodzi o zaspokojenie swojego głodu. I podobny patent jest z newsami, tak, że newsy w tej chwili są publikowane nie po to, żeby ci przekazać jakąś wiedzę, tylko po to, żebyś wracała do tych portali, bo wtedy więcej będziesz patrzyła na reklamy. No, to jest wszędzie, w sensie ja mam wrażenie, że w ogóle te mechanizmy uzależniające, to jest taka konsekwencja tego takiego ślepego dążenia do mierzenia wszystkiego tylko i wyłącznie z wzrostem, który w kapitalistycznym świecie jest wszędzie. Jak sobie popatrzysz, jak w firmach się mierzy, nie wiem, wiesz, no, sukces biznesowy, mierzy się wzrostem. Jak sobie popatrzysz, jak w ekonomii mierzy się, nie wiem, sukces gospodarczy danego kraju, mierzy się z wzrostem. Jeżeli rozmawiasz ze znajomymi, których 15 lat temu nie widziałaś, to prawdopodobnie zaczniecie też mierzyć ten czas, który minął od waszego ostatniego spotkania wzrostem, czyli cześć, no wtedy mieliśmy jedno dziecko, teraz mamy trójkę, to jest wzrost, nie? Wtedy mieliśmy mały dom, teraz mamy duży, czy małe mieszkanie, teraz mamy duże. Cały świat operuje wzrostem, a w ogóle nikt nie operuje czymś takim jak jakimiś miernikami jakości życia, znaczy no, tam w Skandynawii czasami do tego się uciekają, mądrzy ludzie stamtąd. Więc to nie jest tak, że o, jak jesteś lagersem i kupisz sobie telefon, smartfon, bo notabene można kupić, tak? Ten telefon jest kupiony w tym roku, czy tam w zeszłym, nie? Więc można kupić...
Punkt,
tak. Natomiast i tych telefonów takich minimalistycznych jest coraz więcej, jest Lightphone, jest trochę tego na rynku. No ale załóżmy, że jesteś w takim miejscu, w którym nie możesz sobie kupić punkta i albo nie wiesz, że on istnieje. No to i tak się uzależnisz, bo na przykład systemy operacyjne w smartfonach są tak zrobione, żebyś do nich wracała. Mhm. Czyli na przykład w Androidzie, w iOSie wszystkie powiadomienia na dzień dobry są włączone. Mhm. Ale przecież mogłyby być wyłączone. I mogłabyś startować z takiego poziomu, że jeżeli masz ochotę, żeby ktoś ci zawracał dupę za pomocą tego smartfona, to ty sobie przesuniesz ten, wiesz, suwaczek i włączysz sobie to jedno powiadomienie. Natomiast nie, jesteś stawiana w sytuacji przez producentów tego sprzętu, że na dzień dobry musisz 120 powiadomień wyłączyć. No i teraz, hello, ile osób tak naprawdę to robi? Ja ci powiem ile. Poniżej 30% użytkowników smartfonów w ogóle modyfikuje defaultowe ustawienia powiadomień. To znaczy, że 70% użytkowników smartfonów, nieważne, czy oni są early adopterzy, czy nie, no niestety, ale dostaje tymi powiadomieniami, no stop, tak? I jeżeli dostają tymi powiadomieniami, no to nie potrafią się skupić, bo co średnio 30 sekund, to wiesz, coś im pika w kieszeni, no.
Wiesz co, ale to też na pewno wynika pewnie z jakiejś takiej niewiedzy. Ja na przykład nie wiem, że mogę niektóre rzeczy modyfikować, tak?
No to pogooglaj, no. Nie, no możesz, tak, dużo rzeczy można sobie modyfikować w smartfonach, na to, co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli ten smartfon będzie ustawiony w taki sposób, że on nie będzie ciebie powiadamiał non-stop, tylko nie wiem, no, tylko będziesz dostawała powiadomienie od aplikacji SMS-owej i na przykład jak połączenia głosowe będą do ciebie przychodziły. To jest taka rada, którą się daje ludziom, nie? Że jeżeli chcesz w ogóle sobie poprawić relacje ze swoim smartfonem, no to zrób tak, żeby powiadomienia to były tylko powiadomienia od ludzi. Czyli nie tam od jakiegoś Facebooka, że ktoś ci polajkował coś tam, tylko nie, masz komunikator, po drugiej stronie tego komunikatora jest człowiek, na którym ci zależy, no to wtedy włączasz sobie powiadomienia, bo ty chcesz wiedzieć. No i teraz na przykład ja nawet w takim scenariuszu czasami wyłączam powiadomienia, bo ja czasami nie chcę wiedzieć, bo mnie nie interesuje to, żeby mi, no, znaczy to w ogóle nie pika, całe szczęście, natomiast jak jeszcze używałem smartfona tego tam, wiesz, ustawionego w czarno-bieli i tak dalej, to ja na przykład świadomie miałem wyłączone powiadomienia z WhatsAppa, bo ja chciałem sobie zaglądać do WhatsAppa, co się dzieje, a nie, żeby mi pikało, że ktoś mi coś na jakimś publicznym kanale, ktoś sobie jakąś grupę WhatsAppową stworzył, dodał mnie do tej grupy i mi zaczyna pikać. To nie był jak gdyby experience, którego ja szukałem, tylko ja chciałem sobie usiąść i zajrzeć do tego WhatsAppa i wtedy, kiedy ja mam na to ochotę i zobaczyć, co się na tych publicznych czy tam grupowych kanałach pozmieniał. Dzisiaj już w ogóle nie używam WhatsAppa i jest lepiej.
Wiesz co, bo to jest tak, że gdzieś tam na początku są zawsze dobre intencje, a potem jest tego tak dużo na przykład z WhatsAppem, tak? Że dostajesz tyle tych powiadomień, że ktoś coś napisał, ale to jest też, że to po prostu jest takie przytłaczające.
Bo to jest konsekwencja jak gdyby architektury, jak ten WhatsApp działa, tak? Znaczy ktoś to wymyślił w ten sposób, tak? Czyli tak jak kupujesz nowy telefon, na dzień dobry ma włączone wszystkie powiadomienia, to tak samo na WhatsAppie, jak robisz grupowego czata, to na dzień dobry powiadamianie wszystkich o wszystkim jest włączone. Mhm. I znowu to jest tak, że wiesz, no to jest robione po coś, tak? Bo chodzi o to, żebyś częściej zaglądała do WhatsAppa, bo jak będziesz częściej zaglądała do WhatsAppa, to te tam treści sponsorowane, które się pojawiają w WhatsAppie, będziesz je widziała częściej.
No tak, no bo chodzi o moją uwagę, tak? No która jest po prostu najcenniejsza dzisiaj.
No nie, znaczy, no w sensie ona jest dosyć cenna, no bo większość, to wiesz, Facebook jest darmowy i zarabia poprzez pokazywanie ci reklam, tak? No, Twitter jest wciąż jeszcze darmowy, chociaż jest coś takiego, co już tam pilotażowo w Stanach chodzi, co się nazywa Twitter Blue, gdzie możesz sobie tak jak za YouTube'a tego, wiesz, bezreklamowego zapłacić miesięcznie i wtedy masz bez treści sponsorowanych. Ale to są jeszcze bardzo, 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 bardzo takie eksperymenty, nie? No, Instagram jest darmowy. Ty mu płacisz oglądaniem reklam, o tak. TikTok tak samo, nie? No, większość z tych serwisów jest tak zrobiona, że twoja uwaga jest przeliczana bezpośrednio na ich przychody, nie? Więc to już jest źle, no i jest coś takiego, co już coraz bardziej się przebija do takiej świadomości publicznej, że no wiesz, jeżeli coś jest darmowe, to ty jesteś produktem, nie? Mhm. No i na przykład na YouTubie jest coś, widzisz różnicę pomiędzy używaniem YouTube'a za free, a jak masz YouTube Premium i się zalogujesz, nie widzisz tych wszystkich reklam, nie? Jest różnica.
No jeśli już jesteśmy akurat przy YouTubie, to powiem tak, że ja nie mam w ogóle, nie zaglądam na media społecznościowe. Jakby nie mam
bardzo
z tym
dobrze
problemu. Natomiast jeżeli chodzi o YouTube'a...
To jest czarna dziura.
Nie, to...
w sensie, że
no, zdarza mi się...
Jak zajrzysz, to
zdarza mi się
godziny
wciągnąć, no, wiesz, w coś, na przykład w jakieś oglądanie jakiegoś serialu.
No i co? W sensie, jak się z tym czujesz?
Nie, no właśnie źle się z tym czuję i no, walczę z tym. No wiesz, z jednej strony można powiedzieć, to w ogóle nie oglądaj, ale jeżeli cię interesują na przykład, wiesz, no interesuje cię jakiś film czy jakiś serial, no to...
Wiesz co?
Czemu nie? Tylko, że po prostu...
Ale dlaczego nie obejrzysz sobie jednego odcinka?
No to jest dobre pytanie. No to jest właśnie, nie wiem, albo to jest jakieś takie, wiesz, moje indywidualne...
No wiesz, bo kiedyś było tak, że odcinki były co tydzień. Trzeba było na nie poczekać.
No tak,
i ludzie
prawda
żyli, tak?
Tak.
I wręcz uważam nawet, że się tworzyły jakieś takie dobre społeczne te, wiesz, schematy. Bo przez ten tydzień mogłaś rozmawiać z innymi ludźmi, którzy też to oglądali, miałaś na co czekać. To też jest fajne, że czekasz na coś w przyszłości. A teraz możesz sobie zbingować 25 odcinków, wiesz, jeden koło drugiego danego serialu, obejrzeć cały serial przez, wiesz, 15 godzin. No i z jednej strony fajnie, bo obejrzałaś całe, ale z drugiej strony nie masz tego oczekiwania, tego dreszczyku emocji, nie możesz z innymi ludźmi porozmawiać o tym, bo jak już to obejrzysz, to już wiesz, im zepsujesz przyjemność z oglądania, tak, bo ty możesz wiedzieć więcej na temat tego, wiesz, jak ta historia się będzie rozwijała niż oni. Zobacz, jak dużo rzeczy, kiedyś było tak, że wszyscy szliśmy tak równiusieńko, tak, że tam, wiesz, pamiętasz, oglądało się te takie seriale, ja oglądałem Ally McBeal albo Murder One i się oglądało, wiesz, z tygodnia na tydzień. I wszyscy oglądali z tygodnia na tydzień. To nie jest tak, że ktoś tam miał, wiesz...
I wszyscy później rozmawiali o tym odcinku,
ale rozumiesz,
tak?
To nie było tak, że ktoś miał 3 odcinki do przodu obejrzane i mógł ci spieprzyć zabawę dzięki temu, prawda? Bo on wiedział więcej, czy ona wiedziała więcej. Tylko, no, wiesz, no wszyscy byli na tym samym poziomie zasadniczo, jeśli chodzi o zaznajomienie.
A dzisiaj wszyscy oglądają 15 na raz, jak wyjdzie, no, wiesz, jakaś seria.
I wiesz, i każdy jest gdzie indziej. To jest trochę tak jak z newsami, nie? W sensie, czy tam... No, ale powiedzmy, jak z newsami, na przykład, jak wchodzisz sobie na Twittera, no to ten, wiesz, feed na Twitterze, masz inny ty, ja będę miał inny. I w związku z tym nie mamy takiego współdzielonego, wiesz, doświadczania świata, tak? Bo ty widzisz inny wycinek tego świata, ja widzę inny, każdy z nas ma swoją bańkę informacyjną, każdy z nas ma swoje, wiesz, algorytmy ustawione pod niego. I ja myślę sobie, że to jest chyba coś, co tak najbardziej sprawia, że cyfrowy minimalizm jest atrakcyjny, bo to nie jest dobre, że się tak strasznie atomizuje społeczeństwo. I że nawet w rodzinach teraz, zobacz, zwróć uwagę na to, jak teraz jest w rodzinach, nie? Że już ludzie są tak strasznie odsunięci od siebie i na siebie, wiesz, nastawieni poprzez te wszystkie mechanizmy social media, że często jak się rodzina spotyka przy jednym stole, to ludzie albo, wiesz, nie rozmawiają ze sobą, albo są niesamowite kłótnie ze względu na to, że jeden jest pro jakaś partia, drugi jest anty jakaś partia, bo jeden jest pro jakieś tam coś, wydarzenie.
No jeden jest za szczepieniami, inny
tak,
jest antyszczepienia.
Otóż to i nie ma pola na jakąś rozmowę, bo każdy może się za każdym... Bo wiesz, ja ci powiem, ja jestem za szczepionkami, ty powiesz, jestem przeciwko szczepionkom i każdy z nas może się wycofać do tej swojej bańki i powiedzieć, dobra, to ja tu będę sobie rozmawiał z moimi tymi, wiesz, ludźmi, którzy myślą tak samo i ty sobie tak samo możesz zrobić, wycofać się i powiedzieć, dobra, ja będę rozmawiał z tymi ludźmi, którzy myślą tak jak ja. I to jest, wiesz, no i atomizuje się to społeczeństwo. Coraz bardziej się ludzie od siebie oddalają, jednocześnie używając teoretycznie narzędzi, które powinny być, znaczy, które są sprzedawane jako takie, które nas zbliżają do siebie. Ale tam jest jeszcze jedna rzecz, którą fajnie powiedziałeś, że ty mówisz, że jak się jest early adopterem, to łatwiej się można uzależnić. I to jest prawda, że można, no bo się więcej, jak gdyby szybciej się wskakuje na te pociągi, nie, które się pojawiają. Natomiast ja myślę sobie, że można też być early adopterem cyfrowego minimalizmu, tak? I ja myślę sobie, że ja wcześniej na przykład używałem social mediów i też wcześniej z nich zrezygnowałem, w sensie wcześniej niż inni. I wcześniej zauważyłem, że coś jest bardzo nie tak, jeśli chodzi o właśnie używanie no, tych platform i tych mediów, które są sterowane algorytmami. I dosyć wcześnie zacząłem się bawić w używanie takiego telefonu i tak dalej. Ja myślę sobie, że w przyszłości będzie bardzo duża ilość ludzi, którzy dojdą do tego wniosku. No chyba, że wiesz, że rządy to uregulują w jakiś tam sposób bardzo globalny i w miarę taki, wiesz, równy, że to nie będzie tak, że coś będzie uregulowane w Chinach, a w Europie nie, tylko że, wiesz, wszyscy to uregulują za jednym zamachem. Bo jeżeli nie zostanie to uregulowane, to ja się trochę obawiam, że w przyszłości społeczeństwo będzie wyglądało tak, że będziesz miała 2% ludzi, którzy właśnie nie będą oglądali telewizji, nie będą konsumowali newsów, nie będą używali social mediów, nie będą mieli smartfonów. Będą bardzo, bardzo sceptycznie podchodzili do wszystkich tych takich właśnie, wiesz, rozwiązań, które rzekomo mają coś tam ułatwić, ale de facto pozbawiają nas człowieczeństwa trochę, albo nawet nie trochę. I będziesz miała 98% społeczeństwa, którzy w goglach VR, wiesz, meta, będą siedzieli w metaversie, podłączeni do, wiesz, tutaj, do jakiegoś takiego portu jak w Matrixie, który ci będzie serwował sensoryczne jakieś, wiesz, odczucia, jednocześnie, wiesz, na Universal Basic Income'ie i którzy będą wszystko tak naprawdę konsumowali poprzez tą wirtualną rzeczywistość, łącznie z miłością, przyjaźnią, doświadczaniem świata, marzeniami, snami, wszystkim, nie? Więc ja myślę sobie, że akurat w dzisiejszych czasach warto być early adopterem cyfrowego minimalizmu, bo możecie to uchronić przed takim borykaniem się właśnie z całą masą bardzo, bardzo w sumie trudnych do kontrolowania uzależnień, tak? No i znowu ja mogę się pochwalić jakimiś tam swoimi doświadczeniami, tak? Ja kiedyś paliłem papierosy, wiem jak łatwo albo jak trudno jest się odzwyczaić od tego. Kiedyś piłem dużo alkoholu, dzisiaj już nie piję. No nie powiem, że byłem alkoholikiem, ale to też jest jakieś takie przyzwyczajenie, które jest trudno, wiesz, zostawić, jeżeli się przyzwyczajasz, że wiesz co, piątek sobie wypijesz 2 szklaneczki whisky. No i jak sobie popatrzysz na to, to jest bardzo dużo takich elementów, że ludzie się teraz uzależniają właśnie od Facebooka, uzależniają się od jakiegoś tam, wiesz, portalu randkowego, uzależniają się od robienia zakupów na Allegro czy na Amazonie i to jest to, o czym właśnie Anna Lempke w tej książce o dopaminie mówi, że cały ten kapitalistyczny rynek ogólnoświatowy jest tak skonstruowany, że żeby to nie były twoje decyzje, że ty gdzieś wracasz, tylko żebyś wracała, bo ty tego potrzebujesz, bo jest to dla ciebie zastępnikiem czegoś, w sensie zastępuje ci to coś, no nie wiesz, odpalasz właśnie aplikację randkową po to, żeby nie musieć pójść, wiesz, porozmawiać z żywym facetem czy z żywą kobietą, nie? I wiesz, zainteresować sobą. No i to jest, wiesz, to jest też, te aplikacje są tak robione, żeby właśnie łatwo się do nich wracało, żeby to było ciekawe. Tak na takim poziomie, wiesz, jak gra, żeby było ciekawe.
I wiesz, że właśnie w tych naszych kolejnych odcinkach chciałam, żebyśmy rozmawiali o tym też, w jaki sposób wychowywać dzieci dzisiaj, w jaki sposób uczyć właśnie je używania mediów.
Nie używać mediów.
No tak, to jest jakiś właśnie sposób, żeby też wrócić, no wrócić do tego, jakby odwrócić to wszystko, co się dzisiaj dzieje, czyli nie wiem, wychodzić z nimi na dwór, żeby się jak najwięcej spotykały z koleżankami, z kolegami, nawiązywały relacje. No. Prawda?
Tak. Będziemy o tym opowiadali, bo to jest bardzo ważne, a jednocześnie też to jest bardzo trudne, bo ciężko się wychowuje dzieci w środowisku, w którym no to wszystko, co tym dzieciom jest potrzebne do tego, żeby się dobrze rozwijały, to trzeba robić na zasadzie kontrariańskiej i wiesz, w opozycji do wszystkich wokoło i w opozycji do tego, co słyszysz w mediach i w opozycji do tego, co większość ludzi robi. No i dlatego będziemy o tym opowiadali, żeby może kogoś jakoś tam przekonać, że jednak warto, mimo że jest trudno, albo że nie jesteśmy jedynymi takimi wariatami, którzy tak robią, tylko jest nas więcej. To tyle, to zapraszamy do naszego cyklu, który Małgorzata wymyśliła i słyszymy się w następnym odcinku.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Pa.
Thank you.